satisfaction. Radio satisfaction.
Witamy Państwa w ostatniej już dziś odsłonie Radia Satysfakcja.
Witamy, witamy, dzień dobry.
Witamy
dzień dobry.
W składzie odmłodzono-eksperymentalistycznym, czyli pan Marcin Rzyski, mikrofon główny, pan Gerard Nowak, mikrofon poboczny, pan Mariusz Siuda za konsoletą. I to był utwór z niezwykle przełomowej płyty, wydanej w roku 1993. To był zespół Blur. I to była płyta, która nazywa się Modern Life is Rubbish. Jedna z moich
Czy
ulubionych...
Czy mógłby pan przetłumaczyć tytuł tej płyty?
Nowoczesne życie jest do bani. I ten... To jest jedna z moich ulubionych układek. Pokazuję do drugiej kamery. Piękny pociąg z lat 20. Ekspres oczywiście lewostronnie jedzie, jak to w Anglii. To jest płyta, dlatego...
Właśnie się ukazała nowa płyta zespołu Blur. Być może państwo... wiedzą.
O tym na razie nie mówmy.
Też ma fajną okładkę.
No tak, ale ja odwlekam moment przesłuchania tego, dlatego że uważam, to jest oczywiście moje zdanie subiektywne, że ten zespół nadaje się na muzykę chłopięcą, a nie za bardzo mi im wychodzi granie muzyki dorosłej, ale
no
oczywiście...
Płyta numer z nazwą 13 panu się
no tak, ale to było właśnie przechodzenie ze stanu chłopięcego w stan dorosłego mężczyzny i ze wszystkimi związanymi z tym bólami i cierpieniami, i to było bardzo twórcze. A potem jakoś czegoś brakuje tej iskry, to jest moje zdanie. Ale wracamy na razie do płyty z roku 1993. To jest płyta, która jest odpowiedzialna...
30 lat.
Odpowiedzialna za powstanie takiego gatunku ulubionego zresztą pana Arkadiusza, Britpop. To nie zespół Oasis wymyślił Britpop, tylko Damon Albarn, lider zespołu Blur. On,
ja w ogóle zawsze mam problem z tą nazwą, bo przecież rzeczywiście Blur bardzo często jest, był britpopowy, Pulp na przykład był britpopowy
dlatego,
bardziej. Natomiast
tak.
Oasis czy kilka innych zespołów dla mnie są bardziej britrockowe jednak.
To prawda, to jest według mnie ta nazwa britpop, to jest jak często z szufladkami bywa, po pierwsze jest bardzo mało precyzyjna, a po drugie to jest chyba określenie gatunku kulturowego bardziej niż muzycznego. Chodziło o to, przynajmniej wokaliście Blur, ten zespół pojechał na trasę po Ameryce, promującą ich pierwszy album, i ta trasa była z wielu powodów katastrofalna. Po pierwsze, ludzie zupełnie nie byli zainteresowani. Zespół wpadł w różne nałogi. Bardzo niedobrze też było pomiędzy nimi. Oni się tam bili czasami po koncertach. Te frustracje nie miały żadnego ujścia i jedno ujście się znalazło twórcze, mianowicie Damon Albarn nie tyle właśnie tęsknił bardzo za swoją ojczyzną i jakby napisał takie utwory, które bardzo wyraźnie i bezpośrednio były związane właśnie z Anglią. Podobnie trochę jak utwory Raya Davisa z zespołu The Kings. I ta płyta jeszcze nie była jakimś wielkim przebojem, natomiast zdecydowanie były to podwaliny do czegoś bardzo stricte brytyjskiego, czego wtedy w muzyce brytyjskiej nie bardzo było widać, dlatego że wszyscy próbowali kopiować najpierw zespoły inne dyskotekowe, potem Nirvana oczywiście i grunge. Oczywiście były zespoły stricte brytyjskie w latach 80. The Smiths, cały nurt Manchesteru i tak dalej, ale mimo wszystko to było bardziej takie awangardowe, a nie na pierwszych miejscach przebojów. I takim znamiennym wydarzeniem był moment, kiedy kolejna płyta zespołu Blur, czyli płyta Parklife, ta, którą już cały świat znał być może, ona zrzuciła z pierwszego miejsca list przebojów najnowszy w tamtym momencie album zespołu Pink Floyd. To była rzecz bardzo znamienna. Natomiast ta płyta Modern Life is Rubbish, tutaj z niej były trzy single, bardzo ciekawa historia. One nie doszły nigdzie w jakieś nie wiadomo jak wysokie pozycje na listach. Natomiast ciekawe było to, że pierwsze dwa dokładnie na tym samym miejscu zakończyły swoją karierę, mianowicie na miejscu 28. I tak to by nikt o tym nie pamiętał, ale najpierw For Tomorrow, miejsce 28. Potem Chemical World, też miejsce 28. A kolejny single Sunday, 26, proszę państwa. Natomiast my przypomnieliśmy utwór Villa Rosie, zupełnie niesinglowy.
Ale chwilę później, za czasów płyty tak. Parklife, to już były miejsca pierwsze.
Tak.
I to jest, już było szaleństwo.
To, dla mnie ta płyta Parklife jest trochę zbyt polukrowana. Ona jest właśnie zbyt popowa. To jest rzeczywiście Britpop, nie tak jak Oasis, którzy jednak ciążyli do bardziej takim brudnym, wręcz hardrockowym brzmieniom. I rzeczywiście, no ten mało szczęśliwa jest ta zakładka Britpop. Ale może, panie Marcinie, jakieś wspomnienie, bo dla mnie znowu to jest wsteczne spojrzenie. Ja zespołu Blur zacząłem słuchać pod koniec studiów i to było pod koniec lat 90. A pan jakoś był, gdzieś to widział. Zapisywał sobie w swoim kajeciku, że tutaj wyszła nowa płyta zespołu Blur. Jestem podekscytowany, drogi pamiętniczku.
To był w ogóle niesamowity moment, taki sportowy okres w historii brytyjskiej muzyki, bo oni naprawdę się wtedy ścigali za Oasis. To chyba nie ma precedensu w historii muzyki, bo oni nawet z premedytacją wydawali w tych samych tygodniach single na przykład, czy albumy, i wszyscy kibicowali, i pewnie bukmacherskie zakłady szalały. czy Oasis, czy jednak Blair, czy tym razem ci, czy tym razem ci. To naprawdę była taka walka dwóch partii.
Że Britpop to nie było wydarzenie stricte muzyczne, bo to chodziło właśnie o jakieś plemienne sytuacje. I my jesteśmy tu z tymi, my jesteśmy z tymi. To bardzo pomaga w sprzedaży płyt, ale czy ci ludzie, którzy kupowali nagminnie te płyty tak, żeby ich idole wygrali, czy oni potem tych płyt słuchali? To jest dopiero pytanie.
No i wtedy się chyba jeszcze słuchało muzyki, panie Gerardzie. To był taki czas, kiedy muzyka była ważna, MTV grało w każdym domu i tych płyt się słuchało od początku do końca. Dlaczego panu zabrałem tę płytę? Bo chciałem ją właśnie zestawić z płytą zespołu Soundgarden. Bo ja jeszcze mam jedno wspomnienie z tamtych czasów, że ja, słuchający na przykład Blair czy Oasis w tamtych czasach, innych brytyjskich zespołów britpopowych tak zwanych, czułem się jednak jak wyrzutek, jak outsider wtedy w Polsce.
Gdyż
wszyscy słuchali Nirwany, Soundgarden, albo jeszcze mocniejszych klimatów rockowych, metalowych i tak dalej. Wtedy co trzeci mężczyzna 16-letni miał koszulkę z jakimś czarnym.
To prawda, pamiętam to dobrze.
Tak. Natomiast
ja w liceum nigdy nie usłyszałem terminu Britpop, to prawda.
Aha. Natomiast muzyka Britpopowa właśnie, ja byłem na bieżąco z wszystkimi New Musical Express, Melody Maker, chodziłem do Cafe Gazeta, wcześniej Cafe Głos. Przy Placu Wolności przeglądałem sobie te wszystkie rzeczy i dla mnie to była muzyka bardzo ważna, natomiast dla większości słuchaczy rocka, nazwijmy to wtedy, no bo to była jakaś taka większość, z nią miałem styczność, to była muzyka zbyt...
Plastikowa?
Nie, zbyt melodyjna w ogóle, zbyt taka właśnie
cukierkowa troszeczkę. To był jej oczywiście największy walor, bo te melodie piękne, jak właśnie słyszeliśmy w utworze Villa Rosie, którą zresztą odnowiony zespół Blair odkopał w setliście i grają teraz to na koncertach ku mojemu wielkiemu zdumieniu radosnemu. Tam było wszystko, były kanciaste gitary, było trochę zgrzytów nirwanowskich, powiedzmy to, bo oni niby się tam nie oglądali na tę Amerykę, ale z drugiej strony jednak dobrze wiedzieli,
nie
co tam się dzieje.
Tak, bez tych zgrzytów.
Natomiast te melodie i te harmonie wokalne to było żywcem wzięte z areałów Beatlesowskich i to się zespołowi...
Oraz. Tutaj muszę dorzucić jeszcze jedną informację, która mnie całkiem niedawno temu zdruzgotała niemalże. Usłyszałem, może nawet na naszej antenie, piosenkę zespołu The Jam. Nie pamiętam, jaki był jej tytuł. I pomyślałem sobie, aha, stąd wzięli swoją muzykę Blair.
No tak. Teraz pan Marcin zaproponuje jeden utwór, ale też będę musiał się wciąć, bo zresztą chyba byliśmy na tym samym koncercie. To był mój jedyny open air, kiedy grał właśnie zespół Blair. Był wtedy to było bardzo wielkie wydarzenie i ten utwór, który właśnie pan Marcin zaproponuje, który pochodzi właśnie z płyty kolejnej, czyli Park Life, ale nie był przebojem singlowym, to był najbardziej poważny utwór na tej płycie, bo ta cała płyta jest taka troszeczkę chichocząca,
tak,
ironiczna.
Taka trochę zabawna, nawet Girls and Boys to wręcz jest taneczny utwór,
Trochę takiej kontrolowanej tandety nawet się tam przedostało. Natomiast ten utwór jest bardzo poważny. On opowiada o tym, że gdy się już ma pod 50, to przychodzi kryzys. I cóż możemy o tym powiedzieć? O tym na razie nie mówię. Natomiast pamiętam, gdy zespół Blair prezentował właśnie na openerze na swoim koncercie w Polsce ten utwór, to Damon powiedział, że to jest album o morzu, piosenka o morzu i oni właśnie tutaj sobie chodzili po Gdańsku przed południem i mówił, że tutaj się bardzo ważne rzeczy dla historii Polski i Europy wydarzyły i dziękuję temu naszemu narodowi. Nie musiał tego mówić, więc było to bardzo, bardzo wzruszające, muszę powiedzieć. I im tym większym szacunkiem tych chłopaków zacząłem
Fajnie, bardzo miło, sympatycznie. To ciekawy zbieg okoliczności, bo jeszcze w tej godzinie zaprezentujemy państwu fragment wywiadu z Johnem Waitem, który na początku wywiadu powiedział mi, że między innymi dlatego chciał zrobić ten wywiad, żeby nam Polakom i Ukraińcom jakby tak podać trochę rękę i taki jakiś trochę support to się nazywa, tak? Po angielsku, takiego wsparcia nam trochę udzielić. Także dziękujemy. A na razie...
This is a Low, tak się nazywa ten utwór z płyty Park Life. To jest utwór przedostatni, bardzo bezpośrednio nawiązujący już do takich, do stylistyki po prostu klasycznego rocka. Zespół Blur.
Through the sea.
Eks, bez linii łowić kłótno. Ma urok kolej syberyjska trans. Lecz nam panowie wcale nie jest smutno. Choć przy urokach tych nie mamy szans. Ma urok swój, prześladka w szopienicach. Pacyfik, pulman, firmy, kół. lecz nas panowie też to nie zachwyca. I nawet kuk bynajmniej na mnie wróg.
Bo pamiętajcie proszę to, że prócz pociągów co tam chną, jedzie je dróg żelaznych sto przez całą dobę. Są też kolejki wąsko to, są też kolejki wąsko to, są też kolejki wąsko to, wąsko torowe. Nie sioczy więc nikt nigdy daje słowo, że wąski tor do celu wjedzie na has, gdy stację się osiąga docelową. Choć wąski tor nie wąską frajdę masz, fantazja nas junacka nie ponosi, nie w głowie nam obietnic pustych dym. Bo taki nam się trafił rozstaw osi i wiemy co możemy zdziałać z nim.
Bo pamiętajcie proszę to, że prócz facetów co tam drą, prowadzą ich przez to czujni wajchowi. Są kolejarze wąsko to, są kolejarze wąsko to, są kolejarze wąsko to, wąsko to robi. La 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 la.
Pamiętajcie proszę to, prócz tych szerokich jeszcze są i kolejarze wąsko to, wąsko to ro.
Everything you could want, and if you think she's everything that could be, well, I still think the world turns all around her, and I still wish that she belonged to me. Could be, yeah.
you'll find out that your world will turn around. You'll feel the same if you should have set her free.
Zespół Herman's Hermits i One Little Packet of Cigarettes. Piosenka o tym, że poznał jakąś piękną damę i zapisał sobie jej adres na pudełku od papierosów, a potem to pudełko od papierosów wsiąkło. Ja wiem, gdzie jest. Na pewno w samochodzie Paula Simona razem z tą kasetą, o której mówiliśmy wcześniej. A wcześniej
Herman's Hermits to chyba można obojętnie, który utwór zobaczyć, niektórej płyty, prawda?
Ale to nie był single.
I zawsze będzie ładnie.
I przedtem był zespół The Birds i utwór The World Turns All Around Her z ich drugiej płyty. Nie wiem, dlaczego tego nie wybrano na single, bo była to melodia przezacna. A teraz, proszę państwa, samochodopromocja, bo będzie o wywiadzie.
Tak, będzie o wywiadzie, ale no, będzie po prostu o kolejnym ciekawym spotkaniu, które nam się przytrafiło. John Waite, najpierw The Babies, potem między innymi Bad English, a w międzyczasie ten od Missing You, który potem śpiewała Tina Turner. To w ogóle ciekawa historia, że on zrzucił Tina Turner z pierwszego miejsca. Jej What's Love Got to Do With It zrzucił swoją piosenką. Powiedział jej to wprost zresztą na jakiejś imprezie. Tina, muszę ci powiedzieć, że za tydzień zrzucę cię z pierwszego miejsca listy moją piosenką. A Tina podobno sprawa mu prosto w oczy i powiedziała, wiem.
No ciekawe, skąd oni mają te przecieki. Myślałem, że to w ogóle, jaka w tym zabawa? Ja myślałem, że to wszyscy sobie słuchają takie listy przebojów i zaciskają kciuki. Czy będę na piątym, czy będę na czwartym?
Wie pan co, w połowie tygodnia zaczyna być już coś wiadomo, bo czasem są takie nawet teraz informacje podawane, że ktoś tam wygląda na to, że będzie pierwszy, a ktoś drugi, że już jest taka różnica, że wiadomo. Ale wracając do Johna Waite'a, proszę państwa, muszę powiedzieć tak, no jedna z najbardziej sympatycznych postaci, przy okazji mądrych, bardzo też doświadczonych. Człowiek naprawdę stąpający po ziemi twardo, ale też no, rozmawialiśmy ponad godzinę i mogliśmy jeszcze dłużej właściwie rozmawiać. Opowiadał mi o swoich spotkaniach ze Stevie Wonderem, z Bobem Dylanem, z Ringo Starr do niego zadzwonił jednego dnia. Proszę sobie wyobrazić, jest pan fanem Beatlesów, a po iluś latach Ringo Starr do pana dzwoni. Nie chciałbyś ze mną jechać na trasę jako basista?
No, pomyślę, tak bym odpowiedział.
Więc proszę państwa, o tych spotkaniach z wielkimi postaciami Johna Waite'a w jego karierze będziemy kiedy indziej państwu prezentować te fragmenty wywiadu. 15 sierpnia będzie dzień wolny i wtedy będzie inna ramówka i będzie też jeszcze druga część w takim razie tego wywiadu. A dziś będzie pierwsza po 16, no i w związku z tym, że dzisiaj singlom wstęp wzbroniony.
To taki trailer tego wywiadu i...
I będą The Babies, bo John Wayne sobie zdaje z tego sprawę, że to jest zespół zapomniany i w Polsce prawie nikt go nie kojarzy, a muzyka była bardzo ciekawa i daliśmy mu do zrozumienia, że akurat w Radiu Poznań znamy i gramy.
We play your some of your songs.
My w Radiu Poznań gramy kilka waszych świetnych numerów, ponieważ brzmią naprawdę pięknie i szlachetnie, jak sporo muzyki z tamtych czasów, z końca lat 70., jak na przykład John Miles, z cudnymi melodiami, akordami, fortepianami. To śliczna muzyka, ale bardzo niedoceniana. No cóż, myślę, że The Babies trochę wyprzedzili swoje czasy. Byliśmy z Londynu, ale niejako przenieśliśmy się do Los Angeles i uderzyliśmy głową w mur. Amerykanie nie rozumieli jeszcze wtedy muzyki, która inspirowana była elementami afroamerykańskimi. Tam królował biały rock. A my łączyliśmy obie te rzeczy, zwłaszcza w naszych dwóch przebojach Isn't It Time i Every Time I Think of You. Z kolei w innych numerach, jak California czy Broken Heart, mieliśmy autobiograficzne opowieści, na które również Ameryka nie była gotowa. Bo u nich wtedy dominowały piosenki o pewnych ogólnych zagadnieniach, a ja pisałem o moich osobistych doświadczeniach. Myślę, że przenieśliśmy to zjawisko z lat 70. do 80. W kolejnych dekadach ludzie częściej już pisali piosenki o własnym życiu. Ja wcale nie byłem jakoś szczególnie bystrzejszy od innych czy coś w tym rodzaju. Po prostu inaczej nie umiałem. Ale serio uważam, że The Babies wyprzedzali swoje czasy. Byli czymś nowym, na co świat nie był do końca gotowy.
My whole world comes apart when he loves you, babe. In the day and the night, how I want you, babe. Though I put up a fight, I still need you, babe. Oh, how I need you, babe. Oh, when he takes you, babe. My whole world comes apart when he loves you, babe. I'm
down on my knees again, and I pray to the only one who has the strength to bear the pain, to forgive all the things that I've done. Oh girl, lead me into your darkness when this world is trying its hardest to leave me unimpressed. Just one caress, you and I am blessed. Every avenue, take one more look, what you found old, and in it you'll find something new. Oh girl, lead me into your darkness when this world is trying its hardest to leave me unimpressed. Just one caress from you and I. Sin can make a better man. Well, it's the mood that I am in. It's left us back where we began. Oh girl, lead me into your darkness when this world is trying its hardest to leave me unimpressed. Ooh, just one caress.
Pierwszy raz ten utwór usłyszałem w radiu, to myślałem rzeczywiście, że to zespół Moody Blues był i ich nowa piosenka, ale to była tylko, albo może aż nowa piosenka zespołu Depeche Mode w tamtym momencie. To był rok 91?
Trochę później, chyba trzeci? Już trzeci. Tak, płyta, która zszokowała wszystkich fanów Depeche Mode, bo była pierwszą taką ich nie stricte syntezatorową płytą, tylko bardzo gitarową, rockową. Oni też odpowiedzieli na te rockowe w tamtych czasach mody, nazwijmy
chcieli,
to.
Chcieli się stać zespołem britpopowym, ale trochę nie wyszło.
A na koniec taka, proszę, orkiestra i Martin Gore zamiast Dave'a Gahana, pięknie śpiewający. Mam nadzieję, że Państwu również coś to poruszyło w duszach.
Zamykamy, proszę Państwa, naszą etykietkę Stop Singlom.
Tak, koniec tego momentu, kiedy... Tak. Już teraz?
Tak. Bo teraz najpierw się pożegnamy, a potem ja zaproponuję utwór zespołu Pink Floyd autorstwa Richarda Wrighta. Gdyby żył, to by miał też w tym tygodniu, który mija urodziny 80.
I pewnie tak by był Jagger. Na tej imprezie u Jaggera.
Być może, o, chociaż ja nie wiem, czy oni się jakoś lubili specjalnie, Floydzi z Rolling Stonesami.
No, ale jak 300 osób na liście, to chyba by się coś tam znalazło.
Może tak. To będzie utwór, troszeczkę tak zrobimy paradoksalnie, dlatego, że to jest piosenka, która była na singlu i w ogóle się nie spodobała nikomu prawie. Może dlatego, że brzmiała zbyt jak zespół Moody Blues, a nie jak zespół Pink Floyd też. I po tym singlu i po następnym to było ten utwór, który usłyszymy, nazywa się It Would Be So Nice, a następny nazywał się Point Me at the Sky. Po tych dwóch singlach zespół Pink Floyd zrezygnował w ogóle z wydawania singli na długich 10 lat i dopiero następnym był Another Brick in the Wall. A po nim, po Richardzie Wrightie i zespole Pink Floyd wystąpi...
No, po nim chcielibyśmy się jeszcze pożegnać z Sinead O'Connor, bo to taki tydzień, świat muzyczny bardzo przeżył 80. urodziny Micka Jaggera, to było takie jedno duże wydarzenie, a drugie, no niestety smutne takie, że się pożegnała z nami przedwcześnie Sinead O'Connor w jego zaledwie 56 lat. I mamy dla państwa też coś niesinglowego, coś zaskakującego i przy okazji...
Wzruszającego.
Tak. I jeszcze nawiązanie do naszego wcześniejszego gościa Petera Gabriela, bo to będzie Don't Give Up, który Peter śpiewał kiedyś z Kate Bush. Zresztą oni podobno nawet byli razem. Przez jakiś czas wyczytałem ostatnio. No śpiewali też jedną piosenkę razem, a tutaj Sinead O'Connor śpiewać będzie z Willinem Nelsonem.
Jeżeli będzie jeszcze trochę czasu, to zamkniemy klamrą naszą audycję i pojawi się zespół The Verve w tej słynnej interpretacji orkiestrowej wersji utworu The Last Time. Bardzo dziękujemy państwu za uwagę.
Ja panu również chciałbym podziękować.
A ja panu. I dziękowaniom nie było końca, a my zapraszamy za tydzień o godzinie 10:00 kolejne Radio Satysfakcja.
In this proud land we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I am a man whose dreams have all deserted. I've changed my face, I've changed my name. But no one wants you when you lose.
You have friends. Don't give up. You're not beaten yet. Don't give up. I know you can make it good.
Though I saw it all around, never thought that I could be affected. I thought that we would be the last to go. It is so strange the way things turn. Drove the night toward my home, the place that I was born, on the lakeside. And as daylight broke, I saw the earth. The trees had burned down to the ground.
Don't give up. You still have us.
Change, I can change, I can.